Rozdział 36. Kroki rozbrzmiewały w głowie Tela jak walenie młotem. Otworzył oczy. Zbliżali się ludzie w czarnych szatach. Okrążyli go. Poczuł ich ręce na sobie, pod sobą, wokół siebie. Ból przeszył całe ciało. Zmiażdżył myśli. Coś chłodnego dotknęło jego warg. Ocknął się znowu i przełknął, gdy ktoś wlał mu do gardła wodę. Smakowała kwaśno. Pamiętał wcześniej jakiś głos. Znajomy głos. Został otruty. Wypluł tę wodę, ale ręce i czarne szaty przytłaczały go. Okrutne palce przyciskały szczękę. Zła woda polała się znowu i tym razem się poddał. Im szybciej umrze, tym szybciej skończy się ból. Pójdzie do Juan. Był jej faworytem. Ona go przyjmie. Przez długi czas unosił się w ciemności. Ból zelżał. Nie miał już sił i było mu bardzo zimno, ale czuł się lepiej. Otworzył oczy, spojrzał na wysoki strop sali i przypomniał sobie innych Sije, latających ostrożnie w tej ciasnej przestrzeni. Wszyscy odeszli, pomyślał. Jestem tu sam. Nie, Telu, nie jesteś. Ten głos w umyśle go zaskoczył. To nie była Juan. Miał w sobie coś męskiego. Jestem Haya. Haya. Tak, spójrz w prawą stronę, Telu. Posłuchał. Ponad nim wznosił się ogromny tron. Pamiętał, jak go tam wlekli, gdy opanowała go choroba, a właściwie trucizna. Pamiętał, jak go potem podnieśli i znów zawlekli w dawne miejsce. Jakiś ruch przyciągnął jego wzrok i przez moment nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przed tronem stała kobieta, zakuta w łańcuchy. Auraya. Tak, została zdradzona. Tel jęknął. Nigdy się stąd nie wydostanę, prawda? Masz niewielką szansę. Nie mogę cię uwolnić. Nie ma tu nikogo, kto słuchałby moich poleceń. Dlaczego Auraya nie użyje magii, by zerwać łańcuchy? Jest w miejscu, gdzie nie ma magii. Wzrok Aurai kierował się gdzieś w przestrzeń. Wydawała się oszołomiona. Tela nagle ogarnęło współczucie. Była tak przyzwyczajona do własnej potęgi i nietykalności. Ta sytuacja musi być dla niej trudna i poniżająca. Nie mogę do niej dotrzeć, powtórzył Haya. Więc ty musisz to zrobić. Przemówisz do niej w moim imieniu? Oczywiście. Więc powiedz jej. Tel słuchał uważnie, a potem nabrał tchu i zawołał. Okrzyk okazał się słabszy niż zamierzał, lecz wzrok Aurai zogniskował się i spojrzała w jego stronę. Tel! Niespokojnie zmarszczyła czoło. Jak się czujesz? Słudzy ci coś podali. Mam nadzieję, że to antidotum na truciznę. I nagle wiedział, czyj był głos mówiący o truciźnie. Och, myślałem, że... Przerwał nagle pozbawiony tchu. Że podają mi więcej trucizny. Mówienie było trudne. Miał wrażenie, że odbiera mu energię. Uśmiechnęła się blado. Nie, ale to był logiczny wniosek. Też bym tak pomyślała. Chciał wzruszyć ramionami, ale brakowało mu sił. To nieważne. Haya ma wiadomość dla ciebie. Haya? Szeroko otworzyła oczy i dostrzegł w nich nadzieję. Tak, powiedział, że spróbuje rozmawiać z tobą przeze mnie. Słowa wymagały tak wielkiego wysiłku. Jeśli wrogowie zabiorą mnie stąd, znajdzie kogoś innego. Poznasz go po słowie cień. Przerwał. W głowie mu się kręciło. Zamknął oczy, czując, że traci przytomność. Tel! Z trudem otworzył oczy i uśmiechnął się do niej. Nie zasypiaj, powiedziała. Mów do mnie. Otworzył usta, ale kosztowało go to zbyt wiele wysiłku. Szum wypełniał mu uszy. Sala pojaśniała i zamgliła się jednocześnie. To było zimne światło. Nie czuł ani własnych dłoni, ani stóp. Oddychanie wymagało wielkiego wysiłku. Zbyt wielkiego. Zrezygnował i światło napłynęło falą, aby wypalić jego myśli. Rejwan westchnęła, wchodząc do łóżka. Letni upał był bezlitosny. Nie pamiętała już innych pór roku, ale łatwo mogła sobie wyobrazić, że ta nie będzie miała końca. Minął już ponad miesiąc od ostatniej wizyty Nekauna. Ostatnio zaczęła sobie tłumaczyć, że więcej do niej nie przyjdzie. Dostał wszystko, czego chciał. Jego ciekawość została zaspokojona. Zatem przeszedł do bardziej interesujących wyzwań, takich jak Auraja. Tyle, że Nekaun nie starał się już oczarować Aurai. I Mędża z wyraźną satysfakcją poinformowała Rejwan, że Nekaun uwięził kapłankę. Rejwan wciąż nie do końca rozumiała, jak to było możliwe, ani też dlaczego Nekaun nie zabił Aurai. Gdy o to spytała, i Mędża po prostu zmieniła temat. Te wieści wywołały uśmiechy na twarzach wielu sług. W głosach tych, którzy plotkowali w łaźniach i na korytarzach, słychać było ulgę. Rejwan zdziwiła się własną radością. Powinnam się martwić, że tracimy przewagę, nie zyskując współpracy Aurai, ale potrafię myśleć tylko o tym, że teraz Nekaun nie będzie spędzał z nią całego czasu. Pukanie do drzwi wyrwało ją z zamyślenia. Westchnęła. Wieści musiały już sięgnąć poza sanktuarium i wielu ludzi, z którymi się kontaktowała w imieniu Imenji, będzie chciało dostać jakieś potwierdzenie. Ruszyła do drzwi, otworzyła i zamarła z niedowierzaniem. Dobry wieczór, Rejwan. Jaśnie, pomyślała. Pewnie przyśniło mi się, że wstałam z łóżka i za chwilę się obudzę. Ale się nie budziła. Za progiem faktycznie stał Nekaun. Nie wiedziała, co zrobić lub powiedzieć. Nekaun się uśmiechnął. Nie wpuścisz mnie? Odsunęła się bez słowa. Gdy ją mijał, poczuła jego zapach i natychmiast ogarnęła ją tęsknota. Nekaun odwrócił się i spojrzał na nią. Zbyt wiele czasu minęło, odkąd ostatnio rozmawialiśmy. Kiwnęła głową i zamknęła drzwi. Przeszła do stołu, nalała wody do dwóch szklanych pucharów i podała mu jeden. Tak jak kiedyś. Wypił, odstawił puchar, a potem podszedł bliżej i wyjął jej z ręki drugi. Tak jak kiedyś. Słyszałaś wieści? Spytał. Auraja jest uwięziona i bezradna pod sanktuarium. Auraja, zmarszczyła czoło. To słowo wyrwało ją z oszołomienia. Tak, westchnął. Sam nie wiem, czemu bogowie kazali mi przez to przechodzić. Mnie chcieli wypróbować, czy ją, nie wiem. I w tej chwili zupełnie mnie to nie obchodzi. A więc nie odpowiadało ci jej towarzystwo, usłyszała własny głos. Nudne, nie do opisania. Skrzywił się i zmrużył oczy. Byłaś o nią zazdrosna? Odwróciła wzrok, wiedząc, że nie warto zaprzeczać. Zaśmiał się cicho i wziął ją w ramiona. Och, Rejwan, jesteś taka niemądra. Kogo mogłaby pociągać tak skwaszona i podejrzliwa kobieta? Wolałbym uwodzić Arema. Jego zapach i ciepło odbierały jej zmysły. Wrócił, myślała. Ale na jak długo? Spytał w myślach posępny głos. Siedź cicho, rzuciła. Tęskniłem za tobą, powiedział. Serce zabiło jej mocniej. Ja też za tobą tęskniłam. Przytulił ją. Wiedziała, co nastąpi i poczuła, że serce bije jej jak szalone. Pochylił się, by ją pocałować. I wtedy znieruchomiał, szeroko otwierając ze zdumienia nagle rozjarzone oczy. Rejwan wysunęła się z jego zesztywniałych ramion, trochę przerażona wyrazem jego twarzy. Mocno zmarszczył brwi, a potem odetchnął krótko i spojrzał jej w oczy. Wyraźnie był rozgniewany. Przykro mi, Rejwan. Nie mogę tu zostać. Na moment zacisnął zęby. Bogowie właśnie mi polecili, żebym zaczął przygotowywać armię. Cyrklianie planują inwazję. Patrzyła na niego, a szok niemal stłumił rozczarowanie. Nekaun delikatnie dotknął jej policzka, a potem odwrócił się i wyszedł z pokoju. Drugi głos i Imendża przez cały dzień dbała, by Mirar miał co robić. Pokazywała mu warsztaty rzemieślników na przedmieściach miasta. Zjedli świeżo złowioną rybę i rozmawiali o uzdrawianiu i magii. Przez cały dzień zdawał sobie sprawę, że do uwolnienia pozostał tylko jeden Sije. Oczekiwał, że lada chwila i Imendża zaproponuje mu śmierć Aurai, ale nie wspominała o tym. Kiedy wracał do sanktuarium, wyczuł w powietrzu szum satysfakcji i zadowolenia. Dotarł do pokoju, położył się i wprowadził w senny trans, zamierzając przejrzeć umysły wokół siebie i odkryć, co tak poruszyło sługi. Zanim jednak wysłał swój umysł, przywołał go ktoś inny. — Mirarze! — Surim? Tamun? — Tak, odezwał się Surim. Mam wieści, złe wieści. Tak? Głosy uwięziły Aurae pod sanktuarium, oznajmiła Tamun. Zaskoczenie wyrwało Mirara z transu. Gapił się na sufit, a potem zamknął oczy i zmusił się do spowolnienia rytmu serca i oddechu. Potrzebował irytująco długiego czasu, by znowu zapaść w trans. Surim? Mirar, wybudziłeś się. Tak. Przepraszam, powinnam ci to przekazać delikatniej, zmartwiła się Tamun. Nie przepraszaj, powiedz mi w jaki sposób i dlaczego. Wydaje się, że pod sanktuarium jest pustka. Była tajemnicą znaną tylko głosom. Pustka, a więc Auraja jest całkiem bezbronna. Tak bezbronna jak każdy śmiertelnik. Dlaczego jej nie wyczuła? Przecież nie weszłaby tam, gdyby wiedziała. Sama nie wiem, pewnie jakoś odwrócili jej uwagę. Ale dlaczego ją uwięzili? Dlaczego nie zabili? Mirar przerwał. Nie odkryli chyba, że kiedyś byliśmy kochankami, prawda? Nie. O ile wiadomo, to komukolwiek z tamtejszych śmiertelnych, zapewnił go Surim. Dowiesz się, jeśli zechcą ją wykorzystać przeciwko tobie, zauważyła Tamun. Raczej zaprowadzą cię tam na dół i zaproponują, że pozwolą ci ją zabić w zamian za coś, ostrzegł Surim. I co zrobią, kiedy odmówię? Na twoim miejscu bym nie odmawiał. Udawałbym, że się zastanawiam. Nie ma pewności, że zrobili to z twojego powodu, powiedziała Tamun. Cyrklianie zbierają swoje wojska, planują inwazję na Itchanię Południową. Niedopuszczenie Aurai do walki to decyzja rozsądna. Jeszcze rozsądniej byłoby ją zabić, zauważył ponuro Mirar. Jeśli Pentadrianie wiedzą, że wybuchnie wojna, raz jeszcze spróbują zwrebować mnie i moich tkaczy. I co zrobisz? Mirar nie odpowiedział. Czy Pentadrianie każą mu wybierać między złamaniem praw swego ludu a poświęceniem Aurai? Pewnie spróbują. Uwolnię Auraję, obiecał bliźniętom. To będzie wyjątkowo głupie, ostrzegła Tamun. Zyskasz tylko wrogość Pentadrian i ucierpią wszyscy tkacze snów. Tylko wtedy, gdy będzie wiadomo, że to ja. Zerwał senne połączenie i znów zapatrzył się w sufit. a potem posłał swój umysł, aby przejrzeć umysły osób w pobliżu. Rzeczywiście, wieści o uwięzieniu Aurai rozeszły się po całym sanktuarium. Poszukał chwilę i znalazł umysły dwóch sług, wojowników, strzegących wrót do podziemnej sali. Poprzez ich oczy zobaczył samotną postać z rękami przykutymi do ogromnego tronu. Serce w nim zamarło, jakby równie przerażone tym widokiem, co umysł. W pustce nie miała dostępu do magii. Była bardziej bezbronna niż najmarniej obdarzona żebraczka. Nawet gorzej, gdyż nie była przyzwyczajona do fizycznych trudów i poniżenia. Wycofał się. Zanurzył głębiej w senny trans i poszukał jej umysłu. Aurajo! Nie odpowiadała. Po kilku próbach powrócił do umysłów sług. Przykuta postać poruszyła się i zrozumiał, że nie śpi. Na jej miejscu też nie mógłbym zasnąć, pomyślał. Zniechęcony mógł tylko obserwować ją cudzymi oczami. Uwolnię ją, obiecał sobie. Znajdę jakiś sposób. A kiedy mi się uda, głosy nawet nie będą podejrzewać, że miałem z tym coś wspólnego. Dwie głowy łatwiej niż jedna tworzą chytre plany. Opuścił strażników, zapadł w senny trans i poszukał umysłu starej przyjaciółki.